Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz.
W połowie miesiąca.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie w to czwartkowe popołudnie, jeszcze w czasie Adwentu, ale dzisiaj nasza audycja będzie nawiązywała do świąt Bożego Narodzenia, a właściwie bardziej do symboliki bożonarodzeniowej. Dziś w studio naszym pani Justyna Sprutta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No i o naszym gościu kilka słów dla Państwa. Pani Justyna to doktor historyk sztuki, teolog, filolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do wspólnoty życia chrześcijańskiego w Kaliszu, tak? W Kaliszu. A pani pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego.
Tak, ale urodziłam się w Gostyniu.
Pani Justyna, nasz dzisiejszy gość, prowadzi na Facebooku stronę Ignacjańskie Linijki. Jest oczywiście dziennikarką, felietonistką, pisarką.
Też.
Pani Justyno, witam serdecznie. Jak przygotowania u pani do świąt, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia? Mówimy, że to są najpiękniejsze święta, takie rodzinne, choć w chrześcijaństwie nie najważniejsze, bo tymi są święta wielkanocne. Ale jak te przygotowania idą?
Powiem tak. Przygotowuję się tutaj wspólnie też z mamą, przede wszystkim duchowo. Więc na pierwszym miejscu spowiedź, na pierwszym miejscu już takie nastawienie na przeżywanie tych świąt od strony wewnętrznej, a dopiero potem na drugim sytuuje się sprzątanie, przygotowanie Wigilii. To jest drugorzędne, bo najważniejsze są przecież urodziny Jezusa.
Świętować będziemy urodziny Pana Jezusa, tak?
Tak, i to jest solenizant właśnie.
Kiedy uczestniczymy w różnych uroczystościach właśnie urodzinowych, naszych bliskich czy znajomych, no gdzieś ważna jest ta otoczka cała, prawda, która gdzieś towarzyszy takim wydarzeniom. I my tak trochę będziemy dzisiaj mówić, bo będziemy mówić o symbolach, które towarzyszą Bożemu Narodzeniu. Od czego na początku powinniśmy zacząć? Wydaje mi się, że od Pana Jezusa, czy nie?
Pan Jezus nie jest symbolem, ale symbolem jest choinka na przykład.
Ale choinka, dlatego będziemy do Pana Jezusa nawiązywać, bo będziemy mówić o szopce, stajence betlejemskiej, tak? Ale zaczniemy od tej, która gdzieś tak najbardziej jest widoczna w tym czasie, może już w wielu domach zabłysła, może zabłyśnie.
Jak też to jest? Kościoła jest przygotowywana już, niekiedy widzę, że choinki stoją, jeszcze nie przystrojone, ale już przygotowane.
Tak, bo one zwykle są zapalane właśnie na pasterkę w kościele, tak. Ale to już też mówiłem na naszej antenie w radiu, że no, nasz Ojciec Święty, nasz polski papież, święty Jan Paweł II, wprowadził zwyczaj ubierania, zapalania choinki na placu świętego Piotra. I pani Justyno, ta choinka już się pali, wie pani od kiedy? Od 5 grudnia. Troszkę inaczej jest we Włoszech, jeżeli chodzi o te tradycje, i u nas tak samo. Dobrze, że ta choinka jest, ona jest piękna. Co roku to drzewo, takie ogromne drzewo, które staje na placu świętego Piotra, ono jest przywożone często z różnych krajów. Ale zostawmy choinkę na placu świętego Piotra i zajmijmy się
naszą polską domach. Choinką po prostu.
Naszą polską, tak. Pachnącą, czy tą sztuczną też?
Sztuczna, nie pachnąca, musi pachnieć, musi być ten aromat charakterystyczny dla świąt w naszych domach.
Jak to się zaczęło?
Powiem tak, że choinka nie ma wcale korzeni w Polsce. To jest pomysł protestancki, to jest pomysł wyniesiony z Niemiec. Z tego co wiem, to już choinkę umieścił na swojej rycinie Lukas Kranach Starszy. Umieścił ją na rycinie z 1509 roku. Natomiast o tym, że choinki były już ustawiane w domach niemieckich, już mamy wzmiankę pochodzącą z XVII wieku. Gdy chodzi o wędrówkę choinki do Polski, znalazła się ona w XIX wieku, niektórzy mówią, że pod koniec XVIII wieku, pod zaborem pruskim, pod zaborem pruskim właśnie, czyli tutaj w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Mazurach i dopiero jeszcze później, bo w XX wieku przykładowo znalazła się w Galicji, czyli tutaj krakowskim. Dopiero wtedy, a wędrowała, jeżeli chodzi o nasze tereny, wpierw oczywiście była obecna w domach arystokracji, szlachty, a później mieszczan i jeszcze później, w późniejszym czasie, w domach, w chatach chłopskich.
Zanim powiemy sobie tak troszkę o tych symbolach, które znajdują się na samej choince, to jeszcze chciałbym może wstecz. Co ubierano w polskich domach? Czy ubierano w ogóle cokolwiek?
Zawieszano.
Co zawieszano?
Oczywiście zawieszano podłaśniki. To były ozdobione czuby świerków, jodełek. Zawieszano również światy. To były kule wykonane z opłatków. I także zawieszano pająki. Pająki, czyli zdobienia wykonane ze słomek i z kolorowej bibuły. Czyli to były te zdobniki świąteczne, które dekorowały domy.
Ale te kule z opłatków, tak?
Mhm, tak zwane światy.
Trudno mi sobie wyobrazić kule z opłatków.
Znaczy zawsze kula symbolizowała wieczność Boga, nawiązywała do Boga. Chrystus jest Bogiem wcielonym, więc nawiązywała również do Chrystusa. Natomiast zieleń podłaźnika, czy również zieleń choinki, oznaczała odrodzenie, odnowę. I znów mamy nawiązanie, że Chrystus przynosi właśnie przez swoje przyjście, przez swoje wcielenie, przynosi odnowę światu, odrodzenie światu. I też dlaczego właśnie choinka? Dlaczego drzewo iglaste, już nie mówiąc, że zielone? Dlatego, że to drzewo nie zamiera na zimę. Ono jest trwałe, stałe, ciągle żywe, tak bym to określiła. Czyli nie gubi igieł. Stąd też oznacza wieczność Boga. Samo drzewo, sam też kształt okrągły czuba, czyli mianowicie tego podłaśnika, też właśnie oznacza tutaj wieczność Boga. Tak samo bombki, które dzisiaj zdobią choinkę, swoją kulistością wskazują na tą wieczność. To jest taka podstawowa symbolika tych bombek właśnie, tego kształtu. A jeżeli są ozdobione motywami na przykład florystycznymi, czyli w postaci roślin, kwiatów, to te kwiaty, te rośliny nawiązują do raju. Czyli nie ma, można powiedzieć, że niczego prawie nie ma bez odniesienia do Chrystusa. Owszem, czasem się przeplata symbolika pogańska z chrześcijańską. Na przykład mamy półksiężyce zawieszane. W chrześcijaństwie oznaczają nieśmiertelność, gdy chodzi właśnie o zdobienie choinek. Natomiast w przypadku pogańskich wierzeń oznaczają płodność. Także czasem właśnie symbolika miesza się ze sobą, chrześcijańska z pogańską.
I lampki, te świeczki takie, prawda,
tak, tak.
Były. Tak, tak, czyli Pan Jezus, Pana Jezusa, tak?
Tak, światło zawsze Chrystusa oznacza, światłość Chrystusa. Świeczka jeszcze oznacza zapalona odrodzenie. Też nawiązuje do odnowienia, do odrodzenia, ale tu przede wszystkim chodzi o Chrystusa jako światło.
Można powiedzieć, że Kościół katolicki przejął tą tradycję, tak, ubierania choinek z kościoła protestanckiego.
Ale żeby tylko choinek, ale również przejął na przykład wieniec adwentowy. To był pomysł protestanckiego pastora.
Ta choinka, protestancka choinka, trochę wyparła te symbole, o których pani mówiła, które typowo były chrześcijańskie, czy takie były bardziej właśnie ludowe?
No opłatek, troszkę ta kula ludowe, taka to... trochę chrześcijańskie, ale tak można powiedzieć, że wiele naszych zwyczajów zawiera takie powiązania, tego co chrześcijańskie, tego co ludowe, a w tej ludowości jeszcze się kryje jakiś element pogański, wywodzący się z tradycji dawnych Słowian.
Co możemy jeszcze powiedzieć ciekawego o choince?
Pytanie, dlaczego właśnie choinka? Jeszcze tak nawiążę tutaj do historii. Sięgnę znów do Niemiec, a konkretnie właśnie do początków chrześcijaństwa na tych ziemiach. Mamy tutaj świętego Bonifacego, misjonarza Niemiec, misjonarza Germanów, apostoła Germanów, tak go się czasem określa. I to on właśnie miał zapoczątkować tradycję choinki według legendy. Ponieważ troszkę poirytowany, ściął czczony nadal przez już nawet ochrzczonych niektórych Germanów święty dąb. Kiedy ten dąb runął, zniszczył całą wokół roślinność i pozostała tylko mała jodełka. I wtedy według tradycji właśnie święty Bonifacy miał powiedzieć: widzicie, ta mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu i jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chrystusa. I stąd się mówi, że dlatego choinka, dlatego jodełka, tutaj mamy świerk odmiany, ale to zawsze jest to drzewo iglaste i każde może zdobić nasze mieszkanie. Niekoniecznie tylko taka typowa choinka.
Pani Justyno, no nie wiem, czy będzie pani zadowolona z tego, co powiem. U mnie co roku w domu sztuczna choinka ubierana. No szkoda, że państwo nie widzicie miny pani Justyny w tej chwili.
Jest jeden plus takiego zachowania. Nie niszczymy żywego drzewa. A z drugiej strony też słyszałam, że jest możliwość wypożyczania choinek, które potem wędrują z powrotem właśnie do miejsca, gdzie są zasadzone, czyli z powrotem
wsadza
się
do ziemi.
Taka
z korzeniami w domu.
Także tutaj jest ten wielki plus.
Mówiła już Pani o tym, co symbolizują te rzeczy, które są przywieszone na choince, ale czy ważne jest, czerwone będą bombki, czy złote i tak dalej? Czy te kolory też mają znaczenie?
Nie, te kolory nie. One oczywiście w ikonografii mają inne znaczenie, ale na bombkach nie. To są zwykłą ozdobą, chociaż czerwień można powiedzieć, że w ikonografii oznacza Ducha Świętego, jego moc.
Tak.
Złoto to oczywiście kolor przynależny przede wszystkim Bogu, wyraża nadprzyrodzoną rzeczywistość. Także tutaj tak to postrzegamy, ale w przypadku bombek to sama też nie słyszałam, nie czytałam, żeby miały jakieś znaczenie te kolory symboliczne.
Czyli tutaj jest dowolność.
Tak, jak najbardziej. Gwiazda umieszczona na czubku choinki oczywiście nawiązuje do gwiazdy betlejemskiej, nawiązuje też do gwiazdki, która oznacza początek wieczerzy wigilijnej, ale również ma jeszcze inne znaczenie. Jest ona znakiem narodzenia Jezusa Chrystusa i znów nawiąże do proroctwa Balaama z Pisma Świętego Starego Testamentu, ale też wspomnę, że w tradycji ludowej wierzono, że ta właśnie gwiazda z wierzchołka choinki pomaga zbłąkanym wędrowcom dotrzeć do celu. Również taka tradycja jeszcze została dodana do jej symboliki. Nie możemy zapominać jeszcze o jednej symbolice, która wskazuje na grzech pierworodny i na drzewo poznania dobrego i złego. Choinka właśnie nawiązuje do tego drzewa. Łańcuch, który zawieszamy na choince, jest też symbolem właśnie łańcucha, który spętał ludzkość po grzechu pierworodnym. I dopiero ten łańcuch został rozerwany przez Chrystusa na Golgocie. Taką tutaj mamy ukrytą symbolikę. Jeżeli zawieszane były kiedyś, teraz już tego zwyczaju nie ma, ale kiedyś właśnie zawieszano słodycze, zawieszano na przykład ciastka, pierniczki, cukierki, ale również
owoce
także. Na przykład jabłka wskazywały też na jabłko z drzewa poznania dobrego i złego, zarazem wskazywały też na odkupienie, czyli te dwa znaczenia się tutaj też łączyły. Natomiast słodycze oznaczały zupełnie coś innego. Też w znaczeniu świeckim to miały nam słodzić życie, czyli tutaj też symbolicznie, ale słodycze, przypominam, były też symbolem daru Zbawiciela dla ludzkości. Te wszystkie właśnie ciasteczka i cukiereczki zrywane przez dzieci swego czasu. Także kto mógł, to po prostu z tej choinki zerwał jeszcze przed Wigilią. Taka była właśnie działalność naszych urwisów przed nawet wiekami w XIX wieku, XX wieku. Zachęcam, żeby nie tylko te sztuczne bombki, sople, no sopli, nie, żeby nie zawiesimy oczywiście, ale słodycze, cukierki zawiesić chociażby tutaj, albo też jabłka na przykład, żeby one też były przedłużeniem dawnej tradycji. Dodam także, że słodycze, ale również owoce oznaczały, ale w znaczeniu świeckim, symboliki świeckiej, także dostatek, dobrobyt. Więc tutaj mamy też świecką symbolikę, nie tylko wskazywały właśnie na Zbawiciela w sposób bezpośredni lub pośredni. Oprócz także słodyczy wieszano dzwonki, wieszano również różne ozdoby antropomorficzne, chociażby w postaci aniołków, w postaci krasnali, pajaców, bałwanków. One też miały swoją symbolikę, bo na przykład tutaj chociażby owe aniołki oznaczały mocy niebiańskie, oczywiście opiekuńcze dla człowieka. Pajace, bałwanki oznaczały radość. Krasnale oznaczały Bożą opiekę również, tak samo jak aniołowie. Taka była właśnie symbolika także tych postaci. Natomiast dzwonki, które towarzyszyły soplom i bombkom, oznaczały Ewangelię, wskazywały na Ewangelię.
I ja jeszcze pamiętam, z dzieciństwa już teraz nie ma tego takiego materiału, był tak zwany anielski włos, coś takiego, co się przywieszało na choinkę.
Tak,
to były takie cieniutkie paseczki, białe z tego, co pamiętam, tak? I to się na to mówiło anielski włos. Już tego się
już,
nie robi.
Już nie spotkałam się z takimi ozdobami w postaci anielskich włosów. Teraz to już można powiedzieć, że te sztuczne łańcuszki w postaci różnego koloru kulek.
Ale anioły na tak. Bardzo tak. Na tak, dlatego że one są bardzo związane z Bożym Narodzeniem, prawda?
Właśnie, anioły. To tym bardziej. I to one zwiastowały jako pierwsze narodziny Chrystusa pasterzom. Chociaż powiem, że świadkami, pierwszymi świadkami narodzin, oczywiście już nie mówiąc o Józefie i Maryi, ale były zwierzęta. Dopiero potem pasterze przybyli do stajenki.
Chciałbym zapytać, ponieważ przy okazji zauważyłem, będąc w różnych miejscach, gdzie sprzedawane są właśnie te piękne, pachnące, żywe choinki, tam przy okazji sprzedaje się jemioły. Jak jest z tym wieszaniem tych jemioł? Ja jestem, tak powiem szczerze, sceptycznie do tego nastawiony, ponieważ niektórzy, wieszając te jemioły w swoich mieszkaniach, twierdzą, że to przynosi szczęście. Czy jemioła może przynieść szczęście?
Powiem szczerze, nie wierzę właśnie w szczęście przynoszone przez jemioły. Moim zdaniem, ja wiem, że to zawsze nie tak troszeczkę
chyba
może chrześcijańsko banalnie dla niektórych, ale wierzę, że szczęście może dać Bóg. Jako łaskę,
tak,
prawda?
Oczywiście.
Natomiast jemioła nie jest w ogóle naszym rodzimym zwyczajem. Mogłaby w ogóle nie istnieć w domach i byłoby dobrze, ponieważ to jest zwyczaj wzięty z Wysp Brytyjskich. Sięga on korzeniami czasów druidów, czasów przedchrześcijańskich. Z tego, co wiem, to druidzi darzyli czcią właśnie jemiołę. Więc to nie jest zwyczaj chrześcijański, jest to zwyczaj pogański. No cóż, powiem, że ja sama wolę zwyczaje rodzime. Mimo, że jestem otwarta na inne, ale jednak w naszym domu to najważniejsza jest, tak powiem, ta choinka, a jemioła wcale może nie być.
Przypominam, że naszym gościem jest w tej audycji przedświątecznej pani Justyna Spruta. Co dalej po tej choince naszej pięknej, pachnącej, którą sobie tylko możemy w tej chwili wyobrazić, prawda? Z tych symboli takich bożonarodzeniowych w naszym domu. Ja nie wiem, pani Justyno, czy symbolem możemy nazwać też wieczerzę wigilijną? Nie, to jest raczej
wydarzenie, misterium.
Ale symboliczne są na pewno potrawy, które są na stole wigilijnym i to puste miejsce przy stole, prawda? I to jest takie miejsce, które nam przypomina o tych, którzy już odeszli. Często myślimy o tych osobach, które zmarły. Też mówimy, że to jest miejsce dla tego, który tam by się gdzieś zabłąkał i by zapukał w tę noc wigilijną w czasie
tylko
wieczerzy.
Pytanie, czy mielibyśmy odwagę otworzyć drzwi dla obcego człowieka zabłąkanego, żeby zasiadł z nami do wieczerzy wigilijnej. Zajął to miejsce właśnie puste. Tradycja, ale chyba tej odwagi by zabrakło.
Ja się wiele razy nad tym zastanawiałem i powiem szczerze, sam nie wiem, jakbym zareagował, gdyby... Nie wiem, może ktoś miał takie doświadczenie,
chociaż
prawda?
Dodam, że można zaprosić samotną sąsiadkę, kogoś chorego, kto mieszka niedaleko i na ten jeden wieczór chociażby otworzyć drzwi domu, otworzyć serce, poczęstować, żeby ta osoba czuła się nie sama, nie samotna właśnie ten ważny wieczór dla nas.
Samo to puste miejsce przy stole, ono jest ważne i dobrze, żeby było, prawda?
Jak najbardziej. Ono też jest tradycją, więc zachowujmy tradycję.
Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. Tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie w sobie znak pokoju, przekażcie w sobie.
Przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie
i nie po...
wróci znów. Niejeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam.
Powiedzieliśmy na początku, stajenka betlejemska. Myślę, że to jest ważny akcent, symbol bożonarodzeniowy, który trzeba dotknąć, tym bardziej, że papież Franciszek niedawno był w Greccio, a wiemy, że w 1223 roku tam powstała pierwsza stajenka betlejemska, taki żłóbek przygotowany przez świętego Franciszka. To też już w radiu czasem mówiłem, więc może ktoś powie, że się powtarzam. Zauważyłem, że gdzieś tak jest wypierany ten Pan Jezus, ten żłóbek, tak z tych naszych sklepów, gdzie są te różne dekoracje bożonarodzeniowe, jakieś skrzatki, które pochodzą ze Skandynawii, do nas przyszły teraz te takie krasnoludki, a gdzieś brakuje tego, który jest najważniejszy, który powinien być w centrum tych świąt, gdzie to miejsce dla Pana Jezusa na tą stajenkę powinno to miejsce być wyjątkowe i wyeksponowane. Nie wiem, czy mam rację.
Uważam, że można skrzaty poustawiać.
A jednak.
Tak.
No
ja przyznam się, że ustawiłam też skrzata, ale tak. On nie stoi w najważniejszym miejscu. W najważniejszym
Dzięki
miejscu
Bogu.
Na stole, gdzie będzie umieszczona wieczerza wigilijna w centrum, znajduje się u mnie Jezus, figurka Jezusa na wyściełanej sianem, pokrytej sianem stajence w żłóbku. Także to jest to miejsce najważniejsze. A skrzacik oczywiście jest, ale powiem przy telewizorze. Tylko tam jest jego miejsce, nie tutaj w centrum.
Wróćmy do roku 1223, do Greccio. Święty Franciszek wpadł na taki genialny pomysł.
I zaprosił okolicznych mieszkańców, żeby przyszli zobaczyć właśnie to miejsce, w którym oczywiście tutaj symbolicznie narodził się Jezus, czyli do stajenki. Taki był pomysł Franciszka, świętego Franciszka z Asyżu. I co jest jeszcze istotne, papież Franciszek, który uczynił go, można powiedzieć, patronem swojego imienia, udał się właśnie do Greccio, do tego miejsca, gdzie narodziła się dzisiejsza szopka. Czyli mamy tutaj włoskie korzenie wszelkich stajenek, szopek, które są obecne w naszej tutaj teraz polskiej tradycji. Natomiast dodam, że samo przedstawienie żłóbka, stajenki jest bardzo, bardzo, bardzo dawne. Ono sięga katakumb, wczesnochrześcijańskich katakumb, które powstawały w III wieku. I takie najstarsze przedstawienie, ale dodam, że jest symboliczne, że to jest pierwsze, ale tam jeszcze żłóbka nie ma. Ukazuje Balaama, który wskazuje, proroka Balaama, który wskazuje ręką na gwiazdę znajdującą się nad postacią Marii i Jezusa. Dzieciątka Jezus, tutaj umieszczonego. Tym samym mam tutaj ilustrację proroctwa o wzejściu gwiazdy z pokolenia. Tutaj chodziło właśnie o pokolenie Dawida. I tą gwiazdą jest właśnie Jezus Chrystus. Ale ta gwiazda też nawiązuje oczywiście do gwiazdy betlejemskiej. Możemy dalej sięgnąć z tym, że bezpośrednio takie znaczenie. Tą gwiazdą jest Jezus Chrystus. Natomiast stajenkę, taką jaką dzisiaj znamy, spotykamy chociażby na też wczesnochrześcijańskich sarkofagach z IV wieku na przykład pochodzący, czyli z tej epoki, kiedy zostało zalegalizowane chrześcijaństwo, gdzie mamy wyobrażenie nawet świętego Józefa. Jest wyobrażony święty Józef, jest wyobrażona Maryja i dzieciątko Jezus, chociaż ono może znajdować się na kolanach Maryi, a za plecami Matki Bożej święty Józef i przed Maryją trzej mędrcy. Trzej królowie zmierzający z darami w strojach frygijskich, czyli przypominają czapki z krzatu, uwaga, ale to nie są oczywiście skrzaty, którzy składają dary jej jako matce króla i królowi Chrystusowi zasiadającemu na jej kolana. Ale istnieje też przedstawienie, które ukazuje Chrystusa, małego Chrystusa w stajence, też na sarkofagu, między, gdzie W w symbolice oznacza Izraelitów, a osioł pogan, czyli już mamy wskazanie na obraz pierwszego kościoła, w cudzysłowie pierwszego kościoła. także również takie są przedstawienia. A propos jeszcze tutaj właśnie tych zwierząt, tutaj wspomnę, że owszem, nie ma tutaj niedźwiedzia, ale według tradycji protestanckiej, według legendy właśnie niemieckiej, niedźwiedź jako pierwszy miał złożyć Chrystusowi dary. A darem była gałąź jodły z soplami, dlatego te sople również u nas jako bombki, bombki w postaci sopli zawieszane na choince.
Dopytam jeszcze o świętego Józefa. Jak święty Józef na początku był przedstawiany? Jako właśnie ten staruszek?
Na tym sarkofagu jest młodym w pełni sił mężczyzną, czyli nie jako staruszek.
A jednak?
Tradycja go uczyniła staruszkiem. To jest zafałszowany troszeczkę obraz świętego Józefa, ale tutaj inne już intencje stały za takim przedstawieniem.
Tak, wiemy. Stajenki betlejemskie, piękne żłóbki są ubierane w naszych kościołach. Często chodzimy właśnie w tym okresie bożonarodzeniowym oglądać, jak w danej parafii jednej i drugiej są przystrajane te nasze kościoły właśnie i tymi choinkami i stajenkami betlejemskimi. No i w naszym domu, jeszcze troszeczkę wrócę, w naszych domach najczęściej stawia się pod choinką gdzieś te stajenki, prawda? U pani, pani powiedziała, na stole. Ale to chyba w czasie tylko Wigilii, prawda? Czy przez cały okres?
Powiem, że do 6 stycznia akurat znajduje się Jezus stający na stole.
Dobrze jest wyeksponować, żeby ta stajenka była widoczna.
Jest widoczna. Jeżeli ktoś chodzi na przykład w gości do naszego tutaj pokoju, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to stół i po środku, bo tutaj nie ma żadnych innych rzeczy na tym stole, tylko jak już to, oczywiście gałązka jodełki, dodatkowo jeszcze w wazonie i pod tym wazonem znajduje się Jezus stający i to się rzuca w oczy. Wyeksponowanie po prostu najważniejszej postaci czasu tego misterium, bo oczywiście jeszcze świętowanie dalej trwa niż Wigilię i pierwszy dzień świąt.
Chciałbym zapytać też o święta Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim. Kościół Wschodni, on jest pełen symboli, najróżniejszych, prawda? Ale właśnie Boże Narodzenie, tam nie ma stajenek betlejemskich, to znaczy figur w ogóle się nie czci, tylko ikony. W cerkwiach w Boże Narodzenie wystawiana jest ikona.
Zwyczajem jest takim, że akurat gdy przypada dane święto, w najbliższym czasie albo w tym dniu jest wystawiana na specjalnym pulpicie nazywanym anałojem ikona, którą szczególnie w tym czasie się czci. I tą ikoną jest właśnie ikona Bożego Narodzenia. Na tej ikonie zupełnie inaczej się przedstawia właśnie miejsce narodzin Chrystusa. To nie jest stajenka, to jest grota. Grota i w ciemności tej groty, na tle ciemnego wnętrza, jest ukazany sarkofag zamiast żubka. Sarkofag, w którym spoczywa dzieciątko owinięte nie w pieluszki, jak mówi kolęda, ale owinięte w powijaki, które są utożsamiane z tołunem. Dlaczego taka tradycja, taka troszeczkę szokująca, bo wygląda to makabrycznie, dzieciątko złożone do sarkofagu, prawda? Ale nie bez znaczenia jest takie wyobrażenie, ponieważ według prawosławnych wcielenie jest już początkiem zbawienia człowieka i jego odkupienia. Odkupienie dopełnia wcielenie. Natomiast tutaj Chrystus już jest przedstawiony jako ten, który zostanie złożony po dokonaniu odkupienia na Golgocie, złożony do grobu. Grota pojawia się w apokryfach jako miejsce narodzin Chrystusa. Natomiast ciemność tej groty też nie jest bez znaczenia. Ona oznacza świat pogrążony w grzechu i na tym tle tego świata pogrążonego w grzechu rodzi się Chrystus ukazany w sarkofagu. Także tutaj mamy już nawet sugestię zmartwychwstania. Czyli w tym jednym misterium, w tej jednej ikonie łączy się trzy misteria, tak można powiedzieć, chociaż jedno to jest wielkanocne, ale oczywiście wspomnę tutaj, że oddzielę troszkę odkupienie na Golgocie dokonane, zmartwychwstanie, pobyt w otchłani Chrystusa i oczywiście wcielenie. Zupełnie inne przedstawienie, ale też dodam, że ta tradycja oczywiście jest obecna i na Kresach, i także nawet w Poznaniu, bo tutaj mamy również cerkiew w Kaliszu.
coraz więcej i w Kaliszu, w Ostrowie, w ogóle w Polsce jest coraz więcej naszych braci Ukraińców, którzy oni w większości są wyznania prawosławnego czy grecko-katolickiego, tak?
Tak, grecko-katolickie przede wszystkim, to jest ich właśnie wyznanie.
Ikona w ogóle w Kościele Wschodnim, ona oznacza coś więcej niż dla nas jest obraz. Oni, nasi bracia, ikonę czczą jako coś świętego.
Ikona ma znaczenie Ewangelii malowanej. No niepisanej, więc też jest wiara, że to jest Słowo Boże, ale w postaci, tak powiem, ujętej pędzlem. Z drugiej strony wierzą też, że pierwszą ikonę namalował święty Łukasz, ikonę tym razem Maryjną. To jest oczywiście tradycja, legenda, ale podnosząca, można powiedzieć, autorytet ikony. I z drugiej strony wierzą również, że w ikonie uobecnia się mistycznie, niewidzialnie ukazane wydarzenie. Jest nadal aktualne. Czyli to, co jest wyobrażone na ikonie, dzieje się jak gdyby cały czas. Czyli tutaj mamy narodzenie Chrystusa, które jest aktualne, które jak gdyby dzieje się teraz, w tym momencie. Jest ta wiara, tą obecność Boga i nieba w ikonie. Dlatego ikona, każda ikona uchodzi za cudowną, a nie jak u nas, że są obrazy słynące cudami, cudowne. Tak. Niektóre nie, niektóre tak. U nich każda ikona jest cudowna. Też ta Bożego Narodzenia. Jest taki zwyczaj, że podchodzi się, wykonuje się pokłon głęboki przed ikoną i składa się pocałunek. Można się pokłonić, można też złożyć pocałunek albo połączyć te dwie formy uczczenia ze sobą.
Kiedy są wystawiane u nas w kościele, mówię u nas w kościele katolickim, rzymskokatolickim, te szopki, no nie ma takiej tradycji podchodzenia, nie wiem, całowania tych figurek, prawda? Tego jakoś tak się nie praktykuje.
Chociaż dzieci wchodzą do szopek, ale
to nie
niegrzeczne. Ale tak. Nawet powiem tak, na te niegrzeczne dzieci nawet Pan Bóg patrzy łaskawym okiem. Nie. Tylko my tak nie patrzymy, prawda?
Oczywiście, że tak. Wigilia. Wigilia, na nią wielu z nas oczekuje. Zasiądziemy do tej wieczerzy, bierzemy do naszych rąk chleb, opłatek, który jest dla nas też symbolem, bardzo ważnym symbolem.
Jak najbardziej jest symbolem Chrystusa. Dzielimy się opłatkiem jak Chrystusem. I to dzielenie łączy nas.
Chlebem, nie?
Chlebem. I dlatego tak tutaj możemy na zasadzie analogii postrzegać ten opłatek. Z drugiej strony opłatek jest też momentem, kiedy dzielenie się nim, dzielenie się opłatkiem jest również momentem, kiedy powinny ustać jakieś spory, kłótnie. Chociaż na ten jeden moment. Bo w tym dzieleniu, owszem, jesteśmy też ważni, ale najważniejszy jest Bóg. On też dał się, można powiedzieć, podzielić ludziom. I nadal dzieli się sobą w każdej Eucharystii. Więc chociaż na ten moment, kiedy są kłótnie, jakieś spory w domu, nieporozumienia między pokoleniami i nie tylko, warto, wydaje mi się, że przejść ponad tymi podziałami i chociaż na ten moment przebaczyć sobie wszelkie winy.
Co ważne, to nie jest zwykły chleb. To oczywiście nie jest chleb konsekrowany, choć przypomina nam hostię, ale jest to chleb poświęcony, prawda? Kapłani zawsze zwracają na to uwagę, żeby kupować opłatki w kościele, ponieważ te opłatki są wcześniej poświęcone, więc nie jest to taki zwykły opłatek jak, przepraszam, z supermarketu czy ze sklepu. Dzielimy się chlebem poświęconym. To też myślę, że ma swoją wartość. I w czasie tych życzeń, kiedy rzeczywiście też wtedy składamy sobie życzenia, dzielimy się tym chlebem, czyli tym dobrem, prawda? Życzymy sobie dobrze.
Ze zwierzętami, bo są też opłatki specjalnie dla nich przeznaczone.
Jeżeli chodzi o zwierzątka, to jestem troszkę sceptyczny, ale kiedy ktoś
w gospodarstwa zgodnie z tradycją dawną, naszą rodzimą, prawda?
Nie wypada się nie podzielić. Nie wiem, może one wtedy, te zwierzęta, ludzkim głosem do nas się...
Czyli może byśmy nie chcieli słyszeć, co chcą powiedzieć o niektórych osobach ludzkim głosem. Jeżeli ktoś zapomniał dać miste jedzenia, no to może usłyszeć prawdę o sobie, prawda? Dość bolesną, gdyby zaczęły mówić ludzkim głosem.
Pani Justyno, kończąc, chciałbym, aby tutaj wybrzmiało bardzo wyraźnie, że te wszystkie symbole, tradycja, to jest bardzo, bardzo ważne, to trzeba kultywować, trzeba podtrzymywać w naszych rodzinach, ale to, co zresztą Pani powiedziała na początku, najważniejszy w czasie świąt Bożego Narodzenia jest Pan Jezus.
Jezus Chrystus, Pan Jezus, bo to Jego urodziny, narodziny. Nie narodziny skrzatów, nie narodziny jemioły.
Choinka, dużo powiedzieliśmy dzisiaj. Kiedy ona będzie skromna, też dobrze.
Tak, A jeżeli nawet to będzie gałązka z zawieszonymi paroma ozdobami, bo czasem i tak bywa, to wystarczy.
Bo może być tak, że choinka będzie piękna, ale wśród nas będzie jakaś nienawiść, gdzieś będziemy obok siebie.
To lepiej, żeby
bądźmy
była piękna
razem.
Dusza człowieka w tym momencie, czyli bez tej nienawiści i właśnie ta jedność i z Bogiem, z ludźmi i z całym stworzeniem. Tak mówiąc tutaj w odniesieniu do Laudato Si, słynnego pisma papieża Franciszka.
I zachęcamy do przeczytania listu Ojca Świętego z Greccio na temat żółbka. Może to jest dobra lektura, kiedy spożyjemy wieczerzę wigilijną, kiedy zaśpiewamy jedną, drugą kolędę.
Wspólnie przeczytać list papieża Franciszka właśnie z Greccio.
Pani Justyna Spruta była gościem audycji w połowie miesiąca. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy i życzymy błogosławionych, pięknych świąt.
Dziękuję również, odwzajemnie.
Dziękuję bardzo.